Eko Radio Lublin.
Dzień dobry, Bogusław Wichrowski i Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to sobotnie popołudnie 15 marca w programie Eko Radio Lublin. A o czym powiemy dziś w programie? Będziemy przestrzegać przed nabywaniem i stosowaniem bez uprawnień środków ochrony roślin, bo jeśli nie są one stosowane zgodnie z zaleceniami i niewłaściwie przechowywane, stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Wiele z nich, na przykład fumiganty, mogą być stosowane tylko przez profesjonalistów po ukończeniu stosownego szkolenia. W ubiegłym roku odnotowano tragiczne przypadki śmiertelnych zatruć, prawdopodobnie w wyniku nieprawidłowego zastosowania środków ochrony roślin do fumigacji w celu zwalczania na przykład gryzoni czy kretów w ogrodzie. Powiemy, jakie to preparaty i co z nimi zrobić, gdy je posiadamy. A w drugiej części programu podpytamy o ważne kwestie dla osób, które mają lub chciałyby posiadać własne indywidualne ujęcie wody i nie płacić za usługi sieci wodociągowych lub też nie mają możliwości podłączenia się do zbiorowego ujęcia. Jak w takim przypadku dbać o bezpieczeństwo nasze i środowiska? Szczegóły już za kilka chwil. Eko Radio Lublin do godziny 15. Zapraszamy, zaczynamy.
Eko Radio Lublin.
Eko Radio Lublin w sobotę 15 marca. Środki ochrony roślin, zwłaszcza zawierające fosforek glinu lub magnezu, stosowane przez osoby bez stosownych uprawnień, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników tych produktów oraz ich rodzin. Sprzedaż internetowa takich preparatów umożliwiła ominięcie niektórych wymogów, mówi Mirosław Nakonieczny z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
Środki na bazie fosforku glinu lub magnezu, które w kontakcie z wilgocią i z powietrzem atmosferycznym wydzielają fosforowodór. To są fumiganty, które są dopuszczone przez ministra rolnictwa i to są legalnie środki ochrony roślin, które służą do fumigacji zboża, silosów, jakichś magazynów. Natomiast zostały też dopuszczone, czy rozszerzona ta etykieta została możliwość zwalczania kreta w ogrodzie, tak, przydomowych. I z tym się pojawił ogromny problem, bo mnóstwo było ofert w internecie, jak ktoś pisywał, jak skutecznie zwalczyć kreta w ogrodzie, no to pierwsze, co się pojawiało, to był środek o nazwie Qfos, Qfos, czyli tego typu środki ochrony roślin, było ich kilkanaście i one były oferowane do sprzedaży przez internet. Przez internet mogą być środki ochrony roślin wprowadzane do obrotu, natomiast informacja na stronie takich środków zawsze była, że są to środki przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych, pełnoletnich i osób, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, bo to przewiduje prawo, a sprzedawca dodatkowo miał konieczność zweryfikowania, czy taka osoba ma takie szkolenie. Wiemy, jak się odbywa sprzedaż przez internet, przez Kup Teraz. Wiele osób ignorowało te zapisy i zakupowało sobie taki preparat i stosowało wokół domu na kretowisk. Natomiast co jest zagrożeniem? Tu jest ogromnym zagrożeniem jest to, że etykieta tego środka mówi wyraźnie, że środki te stosuje się, mogą stosować tylko użytkownicy profesjonalni, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. To jest zupełnie inna metoda stosowania środków niż stosowanie sprzętem naziemnym, opryskiwaczami ręcznymi czy polowymi. Tak?
Co stanowi największe zagrożenie?
Ten preparat w kontakcie z wilgocią, on jest w postaci takich tabletek. Jeżeli się go zostawiło otwarte opakowanie, czy położyło się gdzieś na ziemi, czy w norze kreta, to ten preparat w kontakcie z wilgocią wydzielał fosforowodór. Niezwykle trujący gaz i wystarczy 2-3 wdechy dla takiej osoby i człowiek traci po prostu przytomność. Skuteczność jest jego tak duża, że on nie pozwala, blokuje dopływ tlenu do krwi i ten człowiek po prostu nieświadomy tak traci przytomność. Sprzedaż była ogromna, bo to w terenie kraju w tamtym roku sprzedano blisko 80 tysięcy takich preparatów. My pozyskaliśmy wykazy tych nabywców, tych środków ochrony roślin. W całej Polsce obecnie trwają kontrole u tych osób, które zakupiły i potwierdzam to, że dużo osób, bardzo duża część zakupiła do ogródków, tak? Zakupili to amatorzy. Amatorzy absolutnie nie mogą tego stosować, tych preparatów. O zagrożeniu tego preparatu świadczy fakt, jaki jest na etykiecie. Trzeba stosować maski gazowe. To przede wszystkim opakowanie może być otworzone tylko jeden raz. Drugi raz nie można tego otworzyć z uwagi na to, że już się wilgoć tam dostaje i przy otwarciu duże stężenie tego gazu wylatuje. Można stosować to w odległości, nie wiem, dopiero 5 metrów od domu. Jeżeli ktoś stosuje gdzieś w jakichś pomieszczeniach, musi sprawdzić, czy one są szczelnie zamknięte. I mało tego, obiekt musi być monitorowany specjalnymi urządzeniami, a wejść do takiego pomieszczenia można dopiero wówczas, kiedy te urządzenia pomiarowe wykażą, że to stężenie tej substancji jest poniżej pewnej granicy. Nikt tak naprawdę z osób, które zakupiły te preparaty, nie ma takich urządzeń. Więc zagrożenie jest duże, a fosforowodór ma tą zdolność, że on przez ścianę potrafi przejść. Przez cegłę, przez suporex. To jest preparat do fumigacji drewna i on ma bardzo dużą zdolność penetracji. Także ktoś, kto zastosuje sobie, położy takie opakowanie, czy zastosował w domu, w piwnicy, to przez to, co też szkodliwość jest taka, że on potrafi przez 4 czy 5 dni wydzielać cały czas fosforowodór w jakimś tam stężeniu i w pewnym momencie, kiedy wilgoć jest duża, to ten stężenie jest coraz większe, bo szybciej się wydziela. I w tamtym roku była jesień mokra, deszczowa, stąd tyle wypadków śmiertelnych, że ktoś, kto stosował ten preparat, preparat napotkał na dużą wilgoć i bardzo szybko wydzielał się ten fosforowodór. Stąd duże zagrożenie.
Jak postępować z takim zakupionym już preparatem? O to w programie Ekoradio Lublin też jeszcze podpytamy.
Ekoradio Lublin.
Ekoradio Lublin w sobotę 15 marca. Powracamy do tematu groźnych środków ochrony roślin zawierających fosforek glinu lub magnezu, tak zwanych fumigantów, które nie mogą być stosowane przez przypadkowe osoby, a które zostały zakupione i stanowią zagrożenie. Stąd też apel o bezpieczny zwrot lub oddanie do utylizacji preparatów do fumigacji nabytych przez osoby nieuprawnione.
Stąd ta akcja informacyjna, żeby ktoś, kto ma te preparaty, to mogą tylko zdać, czy należy zdać to do utylizacji. Nie można otwierać drugi raz. Duże zagrożenia. Natomiast część osób nie zapoznało się z etykietą w ogóle. Ci, co kupili ten preparat, nie przeczytali etykiety instrukcji stosowania, a to jest jakby wymogiem bezpiecznego stosowania środków. Zapoznaj się z etykietą, przeczytaj o zagrożeniach i dopiero nasze kontrole, jak uświadamiamy ludziom, jakie zagrożenia są związane, to ci ludzie boją się dotknąć już tej butelki nawet. Tak? To jest butelka metalowa, szczelnie zamknięte opakowanie i ci ludzie nawet już mają na tyle lęk, że boją się wziąć do samochodu i wywieźć do utylizacji, bo zagrożenie jest tak ogromne, związane z tym preparatem, że powoduje po prostu niewłaściwe użycie, powoduje śmierć wielu osób. Potwierdzonych mieliśmy kilka przypadków śmiertelnych w wyniku niewłaściwego zastosowania tego fosforowodoru, tak, czy tych tabletek. W Tomaszowie mieliśmy tak małe dziecko, tam gdzieś tragedia rodzinna. Natomiast ile było przypadków, tak naprawdę to nie wiadomo, więc ktoś, kto ma taki jeszcze opakowanie, czy ma nie do końca zużyte to opakowanie, czy nie chce zastosować już tego, nie chce mieć do czynienia z tym środkiem ochrony roślin, to niech się skontaktuje z Inspekcją Ochrony Roślin, tak? Niech zapyta, gdzie można oddać to do utylizacji, tak? Opakowanie puste można zdać do punktu, gdzie zakupił, tak? Jeżeli zakupił przez internet, to nie wiem, czy mu przyjmą, czy nie, bo wiele firm już w ogóle pozamykało swoją działalność. Natomiast jeżeli kupił to w punkcie stacjonarnym, to puste opakowanie jak najbardziej może zdać. Jeżeli ma pozostałości jakichś środków, czy środek jeszcze nie do końca zużyty, to jest na terenie Lublina firma, która przyjmuje te środki do utylizacji. Niestety odpłatnie, koszt takiej utylizacji środka jest ponad tam 100 zł, no ale warto go tak zutylizować, żeby nie stwarzać zagrożenia. Ktoś, kto trzyma w piwnicy ten środek, to jak najszybciej powinien wynieść ten środek z piwnicy, wystawić go gdzieś na zewnątrz, w komórce, w magazynach, pod zamknięciem, bo jest duże zagrożenie, że może się coś wydarzyć.
Nie można też wywozić do lasu na przykład.
No nie, broń Boże. To jest najgorsza rzecz, to nie wiem, podrzucenie gdzieś do śmietnika miejskiego, tak? Z uwagi na to, że jeżeli to opakowanie będzie nieszczelne, a może tak być, tak, jeżeli ktoś, nie wiem, coś dorzuci, uszkodzi się to opakowanie, to zagrożenie będzie ogromne, bo ulatnianie tego gazu fosforowodoru będzie niekontrolowane, tak. Zwierzyna leśna, ludzie, grzyby, nie wiem, jakieś wycieczki szkolne, tak, cokolwiek do lasu pójdzie i to może być przyczyną zgonów.
Preparaty do fumigacji mogą być stosowane tylko przez specjalistyczne firmy, które posiadają odpowiedni sprzęt.
Zasada jest taka, że przy prawidłowej aplikacji tego preparatu ten gaz nie powinien się wydostać na zewnątrz, ale go trzeba włożyć bardzo głęboko do tej nory, zatkać go tak jeszcze dodatkowo jakąś folią, jakimś tam elementem. Natomiast jeżeli ktoś tylko włożył tą tabletkę, nie przykrył tej ziemi, no to ten gaz będzie się wydostawał. W miejscu, gdzie są stosowane te tabletki, powinna być informacja, teren skażony, uwaga, niebezpieczeństwo. I w etykiecie pisze, że wejść można na teren dopiero po tygodniu, tak? Od aplikacji takiego preparatu i dopiero można jeszcze po sprawdzeniu, czy nie ma tam stężenia tego gazu, tak? No nikt z nas prywatnie, kto dysponuje takim preparatem, no nie dysponuje takim urządzeniem, które by zanalizowało akurat obecność fosforowodoru. Jak analizowaliśmy, sprawdzaliśmy, co jest dostępne, w jaki analizator, to 3000, 4000 zł koszt takiego urządzenia. No, no nie oszukujmy się, nikt takich urządzeń nie ma, a profesjonalny kosztuje nawet 20 tysięcy. Tak, tak. I to mają firmy deratyzacji, dezynfekcji. Jeżeli ktoś ma problem z kretem na podwórku, tak, i chce się go pozbyć, są firmy dezynfekcji, deratyzacji, tam są ekipy przeszkolone, tam są ludzie z dużym doświadczeniem, przyjdą, zanalizują, zobaczą, czy w ogóle w tym miejscu można użyć takich preparatów, czy to nie stworzy zagrożenia dla sąsiadów, dla mieszkańców, dla zwierząt, dla kotów, dla psów. Powiedzą, co trzeba zrobić, czy w ogóle się wyprowadzić stamtąd. Mało tego, sprawdzą, czy szczur na przykład, czy kret nie zrobił jakiegoś wejścia i tunelu do domu, tak? Bo to też są zagrożenia, bo on się podkopie do piwnicy i to też może być miejsce, którędy ten gaz się dostaje, tak? Także tutaj ostrzegam przed takim nieumyślnym zastosowaniem. Warto zapoznać się z tą etykietą, zobaczyć, jakie są zagrożenia i jeżeli już ktoś musi zastosować, chce zastosować, to na pewno niech sobie zatrudni, czy zgłosi to do firmy, która mu przyjedzie, wykona taki zabieg i to na pewno będzie bezpieczne wtedy, tak, w sposób bezpieczny, o ile będzie w ogóle to możliwe w tym miejscu do zastosowania.
Czy po tych wydarzeniach ubiegłorocznych zostały podjęte jakieś działania?
Tak, tak. Ministerstwo Rolnictwa poczyniło kroki, że zniknęły w ogóle oferty internetowe tych środków ochrony roślin. Na dzień dzisiejszy wpisując, szukając coś na kreta, nie pojawiają nam się te oferty. Nie ma tych ofert z tymi środkami. Nie da się tego kupić. One są dalej dopuszczone w sprzedaży, w obrocie, w tych legalnych punktach obrotu. Sklepy boją się również sprzedawać te środki ochrony roślin. Sprzedają w większości te sklepy na faktury, imienne faktury, że wiemy, kto to zakupił. Jest to ściśle nadzorowane i jakby do tej pory mamy dużo telefonów. Ludzie dzwonią do nas, pytają się, co z tym zrobić, tak, żeby się pozbyć tego, że nie znali tej zagrożenia z tym związanego. Wskazujemy im miejsce, tak, ale no wiadomo, że ten środek jest dopuszczony, można go stosować, ale tylko i wyłącznie środek dla użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie fumigacji. Jest większe zainteresowanie teraz tymi szkoleniami. Tak jak w ubiegłych latach to takie jedno szkolenie się odbyło na rok na terenie województwa lubelskiego, to tych już szkoleń mamy może 6, może 8. Widać, zainteresowanie jest duże, ale ze strony więcej takich profesjonalnych użytkowników, czyli rolników, którzy posiadają duże gospodarstwa, którzy mają silosy, którzy chcą odkażać sobie, fumigować zboża, to ten preparat przy odpowiednim przeszkoleniu i odpowiednich technikach, tak, no jest do zastosowania. Natomiast do amatorskiego zastosowania absolutnie duże zagrożenie.
O czym mówił Mirosław Nakonieczny z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Ekoradio Lublin do godziny 15. Wracamy za chwilę.
Ekoradio Lublin. Prowadzi Małgorzata Maksim.
Radio Lublin w sobotę 15 marca. A teraz powiemy o indywidualnych ujęciach wody, bo właśnie takie ujęcie ma wiele korzyści, ale też i wiele zagrożeń. To rozwiązanie dla osób, które nie chcą ponosić opłat za usługi sieci wodociągowych lub też nie mają możliwości podłączenia się do zbiorowego ujęcia. Ale podczas eksploatacji takiego ujęcia warto zadbać o dezynfekcję i stosować specjalne filtry oczyszczające wodę. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym powie dr inżynier Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Polskie prawo dopuszcza posiadanie własnego ujęcia wody. My to nazywamy indywidualnym ujęciem wody, która później jest wykorzystywana do własnych celów bytowych. Oczywiście, żeby posiadać takie ujęcie i je wykonać, trzeba spełnić określone wymogi. Te wymogi dotyczą zazwyczaj lokalizacji odwiertu, studni, bo jest to studnia wiercona, czyli korzystamy z wód podziemnych, głębinowych, w stosunku do innych obiektów znajdujących się na nieruchomości bądź sąsiadujących nieruchomościach. Natomiast z punktu widzenia użytkownika takiego ujęcia ważne jest inne kryterium, a dokładnie jak głęboki może być to odwiert. On niestety nie może przekraczać 30 metrów. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest prawie 10-piętrowy budynek. Tak, ale w uzdatnianiu wody, w technologii wody, im głębiej położona jest warstwa wodonośna, tym lepiej, ponieważ ten grunt, który znajduje się nad tą warstwą wodonośną, stanowi rodzaj filtra. Tam zatrzymują się zanieczyszczenia, dopływające z wodą opadową, bo najczęściej te warstwy wodonośne są zasilane wodami opadowymi, a te mogą być zanieczyszczane substancjami znajdującymi się w powietrzu atmosferycznym, substancjami, które znajdują się na dachach, chodnikach. Te wody migrują przez grunt i w trakcie tej migracji następuje ich samoczynne oczyszczanie się, czyli 30 metrów z punktu widzenia technologa wody to jest niestety niewiele i mówimy, że to są płytkie warstwy wodonośne, stąd też oczywiście posiadanie własnego ujęcia wody daje nam wiele zalet i bardzo często ludzie decydują się na taką opcję z tego względu, że chcą być niezależni od lokalnego wodociągu, pozbawieni tych opłat czy ewentualnych jakichś problemów z dostarczaniem wody, czy nie mogą po prostu mieć dostępu do lokalnego wodociągu, bo takowy w okolicy nie występuje. Natomiast trzeba też pamiętać, że taki rodzaj ujęcia wody niesie pewne niedogodności, o których jeżeli korzystamy, jesteśmy przyzwyczajeni do wody z wodociągu, zapomina się. Większość osób myśli, że posiadanie własnego ujęcia wody to jest jedynie wykonanie odwiertu, zamontowanie pompy, hydrofora i można korzystać w nieskończoność. Tak nie jest, ponieważ ze względu na to płytkie położenie tych wód, one mogą bardzo szybko ulec skażeniu. Nawet po większych deszczach, opadach jakość tej wody będzie się zmieniać, więc osoby, które są przyzwyczajone, że woda z kranu ma zawsze taki sam smak, zapach, w wodach ujmowanych do celów w takim typem ujęcia, czyli indywidualnego, ta woda, jej smak, zapach, skład nawet fizykochemiczny będzie się zmieniał.
Co zatem zrobić, aby ta woda pozostała bezpieczna dla naszego zdrowia i środowiska?
Żeby właściciele takich ujęć nie doświadczali tych zmian, dosłownie mówiąc, na własnej skórze, ponieważ konsekwencje picia takiej wody, która nie spełnia określonych kryteriów, a woda w ujęciach indywidualnych nie podlega stałej kontroli, czyli nie ma wymogów, że trzeba wykonywać określone analizy składu tej wody, określać jej stan bezpieczeństwa mikrobiologicznego, jak to jest normalnie robione na stacjach uzdatniania wody, to tak naprawdę właściciel nigdy nie jest pewny, jaką wodę pije. Chyba że stwierdzi, że na przykład nagle jest inny smak, zapach albo pojawiły się dotąd niewystępujące symptomy typu drapiąca skóra, jakaś wysypka, problemy żołądkowo-jelitowe, wypadają włosy, włosy są bardziej łamliwe i wiele osób w ogóle tego nie łączy, że przyczyną może być właśnie pogorszona jakość wody z własnego ujęcia. Ponieważ tak jak powiedziałam, tej wody nie ma obowiązku badać. Nikt, nawet właściciel. Czyli konsekwencje picia takiej wody ponosi właściciel i użytkownik ujęcia. Zatem, żeby takich sytuacji unikać, należałoby już na etapie projektowania i wykonania ujęcia dodać pozycję do kosztorysu analiza wybranych parametrów fizykochemicznych wody i mikrobiologicznych. Normalnie w przepisach prawnych jest to dość długa lista, ona sięga prawie 100 pozycji, ale nie ma sensu wykonywania aż tak rozszerzonej analizy fizykochemicznej. Wystarczy wykonać oznaczenia kilku parametrów, które wskażą nam, czy mamy potencjalnie jakieś problemy z tą wodą już na starcie. I biorąc pod uwagę, że w perspektywie to ujęcie będzie użytkowane przez wiele lat, tak jak powiedziałam, ta jakość wody może się zmieniać, bo na przykład 4 nieruchomości dalej komuś wybiło szambo. Albo rolnik zdecydował się, że jednak wyleje gnojowice na pole. Albo był deszcz nawalny, który zmienił układ wód w gruncie. I ta jakość wody wtedy będzie diametralnie się zmieniać. Więc na etapie projektowania i wykonania zalecałabym wykonanie prostej analizy kilku wybranych parametrów fizykochemicznych. I z właściwości organoleptycznych powinna być to barwa, mętność oraz zapach wody. Dodatkowo odczyn, stężenie żelaza, manganu, bo on też pogarsza właściwości właśnie smakowe wody. Też wpływa na kondycję na przykład naszych włosów i skóry, a także stężenie jonów chlorkowych, siarczanowych, azotanowych i jonu amonowego, a także określenie twardości wody. To jest taki parametr, który nam dokucza szczególnie tutaj na Lubelszczyźnie ze względu na budowę geologiczną. I tam właśnie te wody nasze nabierają takiej właściwości i niezbędna jest też kontrola jakości mikrobiologicznej wody. Czyli te parametry powinny być przebadane, zanim zdecydujemy się korzystać z tej wody dla naszego własnego bezpieczeństwa.
Ale to nie wszystko, co jeszcze powinny posiadać takie indywidualne ujęcia wody. O tym w programie Eko Radio Lublin powiem już po przerwie.
Eko Radio Lublin.
Dziś w programie Eko Radio Lublin mówimy o indywidualnych ujęciach wody. Trzeba pamiętać, że taka woda w ujęciach indywidualnych, która może zmieniać swój skład, nie podlega obowiązkowej stałej kontroli, nikt jej nie bada. Dlatego już na etapie projektowania ujęcia warto zadbać o analizę wody i stałą dezynfekcję podczas eksploatacji.
W wielu przypadkach woda spełnia kryteria przeznaczone do spożycia przez ludzi i nie należy nic z tą wodą robić, ale żeby być bezpiecznym od strony mikrobiologicznej, każde ujęcie indywidualne powinno posiadać system dezynfekcji wody. Wiele osób zapomina o tym, stwierdząc, że woda im smakuje, nic się nie dzieje, no to niech to wszystko działa tak, jak działa. Natomiast nigdy nie wiadomo, czy to niebezpieczeństwo skażenia mikrobiologicznego nie wystąpi. I żeby być bezpiecznym, lepiej taki system dezynfekcji wody posiadać. Można okresowo dezynfekować wodę w studni, ale starczy ta dezynfekcja na kilka tygodni, może nawet na tydzień, w zależności jaki jest napływ tych zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej. Natomiast stała dezynfekcja, najtańszy sposób do warunków domowych to jest wykorzystanie promienników lamp UVC, które mają właściwości biobójcze. Żeby ta lampa pracowała długo i efektywnie, powinna być chroniona filtrem mechanicznym. Najczęściej są to tanie filtry osadowe, sznurkowe, siatkowe albo jakiś inny mechanizm, który zatrzymuje zawiesinę, która naturalnie i tak występuje w wodzie. My wodę, którą pijemy, nasza kranówka, ona jest już odfiltrowana z tych zawiesiny, więc my jej nie wyczuwamy, no chyba, że jest jakieś zanieczyszczenie wewnątrz instalacji. Natomiast normalnie już na etapie uzdatniania, w dużych stacjach uzdatniania woda jest filtrowana. Natomiast taka woda naturalna z ujęcia może zawierać jakieś drobne fragmenty gruntu. My tego nawet nie będziemy wyczuwać, pijąc tej wody. To nie tak, że będziemy mieć piasek, chrzęszczący piasek między zębami, ale dla lampy jest to istotne, ponieważ na tych drobinkach rozprasza się promieniowanie, więc ta lampa wtedy efektywnie nie jest w stanie działać. Lampy niestety trzeba wymieniać i to zależy od producenta, jak często, ale to nie jest taki koszt, który naprawdę by rujnował budżet domowy, tak samo jak wymiana tych filtrów. Jest to proste i nieskomplikowane, nie trzeba do tego posiadać jakiejś specjalistycznej wiedzy. Jeśli chodzi o sam montaż tego systemu dezynfekcji wody, najczęściej wykonują to firmy, które wykonują też odwiert i montaż całego zestawu pompowego i zestawu hydroforowego dla takich ujęć indywidualnych, więc tu jest jeszcze takie kombo. My się już nie musimy martwić, że ktoś dodatkowy musi nam przyjechać i to zamontować.
Jakie jeszcze dodatkowe zabezpieczenia możemy zastosować?
Dodatkowo, jeżeli stwierdzimy, że na przykład ta woda nam nie smakuje, ma jakiś dziwny posmak albo zapach, warto zaopatrzyć się czy w narurowe, czy podkranowe filtry węglowe. One bardzo szybko usuwają nam te substancje, które powodują ten smak bądź posmak albo zapach wody. One też są w stanie usunąć niektóre metale z wody. Te, które mogłyby się na przykład dostać ze środkami ochrony roślin w trakcie właśnie spływów powierzchniowych. Aczkolwiek takiej wody lepiej byłoby nie pić. Natomiast jeżeli ktoś stwierdzi, że woda jest zbyt twarda, a to objawia się między innymi tym, że mamy charakterystyczny osad na glazurze, na płytkach też pojawia się taka charakterystyczna plamka, jak pijemy kawę czy herbatę. One też wtedy po prostu napoje inaczej smakują. No i niestety ubrania prane w takiej wodzie są, tak jakby jak ktoś wykrochmalił, są twarde. Dodatkowo osoby, które są bardziej wrażliwe, odczuwają to jako wysuszenie skóry. No jest dość nieprzyjemne. Więc ta woda twarda z punktu widzenia medycznego jest bardzo zalecana dla nas, bo zawiera cenne składniki, między innymi wapń i magnez. Natomiast od strony takiego użytkownika może być to trochę męczące, więc można się zaopatrzyć też drobne filtry, które nam tą twardość będą usuwać, czyli różnego rodzaju zmiękczacze do wody. One też mogą być montowane w formie filtrów, czy to z wymianą jonową, czy odwróconą osmozą. Można również zaopatrywać się w takie dość nietypowe rozwiązania, jak magnetyzery. Są takie specjalnego rodzaju obręcze, które są montowane na rurociągach wody. I dla tych, którzy boją się, że tutaj magnetyzer, czyli przedmiot czy urządzenie, które będzie wytwarzało pole magnetyczne, może zmieniać jakość wody albo ją pogarszać. Absolutnie nie. To jest przebadane, to jest bezpieczne. Ma zapobiegać tworzeniu się osadów kamienia. Więc i koszt użytkowania to jest kilkanaście złotych na rok, ponieważ trzeba podłączyć to do prądu.
Warto też pamiętać o cyklicznych badaniach wody.
Rzecz, którą zawsze należy robić dla własnego bezpieczeństwa, to jest raz w roku zlecić badanie mikrobiologiczne jakości wody. Bo wtedy jesteśmy pewni, czy pracuje nasz system dezynfekcji wody, czy się akurat nie pogorszyła jakość wody w tym zakresie, czyli na przykład nie występują jakieś mikroorganizmy chorobotwórcze, które mogły napłynąć czy z wodą opadową, czy tak jak mówię, migruje ta woda w gruncie. Gdzie zlecić takie badania? Jest bardzo wiele akredytowanych laboratoriów, które wykonują takie badania. Te badania nie są zbyt kosztowne, ale największym, można powiedzieć, laboratorium, którym można to wykonać na terenie Lublina bądź w okolicy, to jest oczywiście laboratorium sanepidu, bądź laboratorium MPWiK-u, gdzie pracownicy albo sami przyjadą i pobiorą próbkę, bo też jest kwestia właściwego poboru próbki do takich analiz. No i otrzymamy wynik, który mam nadzieję, zawsze będzie taki, jak byśmy chcieli, czyli że woda spełnia określone kryteria i możemy z niej bezpiecznie korzystać.
W programie Ekoradio Lublin doradzała Państwu dr inżynier Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej.
Ekoradio Lublin.
I tak kończymy dzisiejsze wydanie programu. Zbliża się bowiem godzina 15, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. A kolejne Ekoradio Lublin już za tydzień po godzinie 14. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego weekendu, dobrego tygodnia życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Ekoradio Lublin.